Pogotowie psychologiczne.
Tatiana Slowi, dobry wieczór w Pogotowiu psychologicznym. Dzisiaj będziemy mieli gościa wyjątkowego, Tulaś na Tula. Bohaterka literacka, która przede wszystkim małym pacjentom na Pomorzu, w szpitalach pomorskich towarzyszy od kilku tygodni, a oprócz Tulaśnej Tuli w studiu ze mną są jej, myślę, że mogę tak powiedzieć, matki, literackie matki. Pani Małgorzata Majorek, psycholog, koordynator psychologów i wolontariuszy w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Aleksandra Piątek, psychoonkolog, także w tym szpitalu.
Dobry wieczór.
Diana Fryc, wolontariuszka i psycholożka.
Dobry wieczór.
Oraz Marta Zawadzka z BOŚ, psychotraumatolożka i wolontariuszka.
Dzień dobry, dobry wieczór.
To matki literackie, ale książka o Tulaśnej Tuli ma więcej wolontariackich autorek.
Tak. Dokładnie. Jest jeszcze Julia Mackiewicz, jest także Olimpia Bistram. Także te dwie panie nie są dzisiaj z nami, ale wiem, że na pewno są z nami tutaj duchem.
To najpierw opowiedzmy o tym, komu Tulaśna Tula pomaga.
W pierwszej kolejności pomyśleliśmy o dzieciach, ale tak naprawdę to są rodzice. Bo to rodzic czyta tą książkę, więc dla niego te treści, które są tutaj zawarte, są też dla niego. Oprócz tego też te treści będzie czytać lekarz, pielęgniarka oraz pozostały zespół medyczny i także będą mogli coś dla siebie z tej książki wziąć, więc każdy z niej korzysta. Tutaj za sprawą właśnie wolontariuszy, którzy zaczęli pytać pacjentów małych, dużych, średnich, także zespół medyczny oraz rodziców, żeby dowiedzieć się, czego potrzebują, jakich informacji im brakuje przy przyjściu na oddział. Zebraliśmy te potrzeby, skumulowaliśmy je i przełożyliśmy ją w treść. I tak powstała Tula.
Czego boją się mali pacjenci, a czego boją się ich opiekunowie?
Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o dzieciaki, to jest to dla nich totalnie nowe środowisko, w którym ciężko się odnaleźć po prostu z racji tego, że jest po prostu nieznane. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, to ogromnym problemem jest to, że rodzice często czują się współodpowiedzialni za stan, w którym znalazły się ich pociechy.
Czują się odpowiedzialni za chorobę, dobrze to rozumiem?
Czują się współodpowiedzialni chociażby za wypadek, który się wydarzył. Oni też doświadczają dużej ilości lęku, strachu o te dzieci i również często wymagają wsparcia psychologicznego.
Mówiliśmy o tym, że boją się nowego środowiska dzieci. I oczywiście szpital to nie jest jedyny przypadek, kiedy dziecko styka się z tym nowym środowiskiem. No ale jest taką przestrzenią, gdzie dziecko musi poddać się pewnym procedurom medycznym. I tutaj nie ma tej dowolności, bo inne miejsca oswaja się trochę inaczej. Oswajanie szpitala właśnie jak powinno przebiegać?
Ja myślę, że no można na różne strony patrzeć. Możemy to robić poprzez rozmowę już w szkole, w przedszkolu. No to już się dzieje. Na przykład ratownicy przyjeżdżają do przedszkola, opisują po co jest taki ratownik, co on robi, jak wygląda karetka, po prostu żeby oswoić. My jako wolontariusze też robiliśmy różnego rodzaju zbiórki, żeby ułatwić też ratownikom w ich pracy, w kontakcie z dziećmi i na przykład mają zapasy misiów, które wożą ze sobą, żeby umilić trochę ten czas dziecka, bo jest to ogromne przeżycie, tak czy siak, dla każdego i to będzie częścią normalną, kiedy się spotkamy z ratownikami. Ja jako osoba, która pracuje na co dzień, na przykład w szpitalu, pewnie gdybym była w takiej sytuacji, że pogotowie by po mnie przyjechało, też bym miała jakiś lęk, obawy, strach, no bo to jest pewne zagrożenie. Natomiast kiedy ktoś wyciągnie dobrą rękę, powie, jestem przy tobie, to jest normalne, tak się dzieje, podejdźmy do tego zadaniowo, jesteśmy razem. To zupełnie ułatwia sytuację.
Kiedyś usłyszałam od jednego z lekarzy, zresztą ze szpitala w Wejherowie, od doktora Hermana, że niektóre dzieci cieszą się z pobytu w szpitalu, bo nagle ci rodzice są 100% z nimi. Pani Olu, czy pani się z tym spotkała?
Tak, myślę, że to się zdarza, ale tak nawiązując też do Tulaśnej Tuli, myślę, że to może być taki element, który właśnie ten czas zamieni w taki jakościowy między rodzicem a dzieckiem, ponieważ książeczka jest wyposażona nie tylko w treść, ale też w takie formy zabawy, jak łamigłówki, które gdzieś mogą być rozwiązywane właśnie przez rodziców i dzieci. Jest tam też relaksacja. Czytałam osobiście to mojej siostrzenicy i naprawdę ten czas był wykorzystany nie tylko na czytanie treści, ale też na taką wspólną zabawę, więc wracając do pytania, myślę, że może być to taki czas
100%
z dzieckiem. Tak.
No bo tutaj
w szpitalu paradoksalnie.
bo tutaj nigdzie się nie ucieknie, trzeba wspólnie czekać. To jest nowa sytuacja i dla dzieci, i dla rodziców. Pani Marta Zawadzka-Zboś, psychotraumatolog. To jak uniknąć szpitalnej traumy?
Słowo trauma jest dość duża i żeby trochę tego tak nie nacechowywać, jakby sam pobyt w szpitalu po prostu jest trudny, już nie rozważając tego w kontekście traumy. Zapach, inny personel, który jest ubrany na biało albo jakieś jasne kolory, to wszystko może nas przytłoczyć, zwłaszcza jak się tego nie zna i nie rozumie, nie wie, co się z nami będzie przede wszystkim działo. Myślę, że tulaśna tula, co starałyśmy się bardzo mocno zawrzeć, jest o tym właśnie, żeby rozmawiać, żeby opowiadać też o swoich emocjach i myślę, że to jest też o tym, jak pomóc sobie w tej szpitalnej codzienności, żeby rozmawiać i żeby otwarcie mówić o tym, co czujemy i żeby rodzice też mówili o swoich emocjach do dzieci, z nimi rozmawiali po prostu otwarcie, bo rodzice tak samo mogą się czuć właśnie, czy przytłoczeni, czy zestresowani i ta sytuacja też ich może przerastać, więc nie dziwmy się, że ta sytuacja przerasta też dzieci, no bo dzieci trochę są takie naszym lustrem i one bardzo odczuwają nasze emocje, więc jeżeli my się będziemy denerwować, to nasze dziecko też się będzie denerwować, więc mówmy o tym. Po prostu do dzieci. Oczywiście nie zalewajmy ich wszystkim. Pamiętajmy, że nie wszystkie informacje powinny trafić do dzieci, ale żebyśmy po prostu szczerze też rozmawiali, bo dzieci widzą, że my się denerwujemy i że jesteśmy napięci, zestresowani, poddenerwowani. Powiedzmy to nawet na głos i dziecko też będzie potrafiło sobie to inaczej po prostu przetłumaczyć, bo dzieci też mają poczucie winy, że to jest, że coś oni złego zrobili i dlaczego ten rodzic na przykład jest zdenerwowany. No to żeby po prostu też to wybrzmiało, że to wcale nie jest twoja wina, tylko...
To teraz pytanie, co dziecku mówić, a czego dziecku nie mówić? Wiem. Jak konstruować w ogóle te komunikaty do dziecka?
Że znaleźliśmy się w nowej sytuacji, że jest to sytuacja trudna zarówno dla nas dorosłych, jak i dla dzieci. I żeby po prostu opisywać, dopytywać lekarzy, personel, pielęgniarki, co się będzie działo, jakie badania będą wykonywane, żeby też móc dzieciom powiedzieć. Tak, nasza książeczka też została tak właśnie skonstruowana, że tutaj są napisane, jakie badania mogą być częściowo wykonywane, żeby można to z dziećmi przejść. Bo też pamiętałyśmy o sytuacjach, gdzie czasami jak rodzice przyjeżdżają z dziećmi na SOR, to są sytuacje, których nie da się przewidzieć, tak? I my się nie zdążymy przygotować na to, ani dziecka, co to jest SOR, co to jest pani pielęgniarka. Nie jesteśmy w stanie, tak? Dlatego też właśnie powstała ta inicjatywa, żeby w takich sytuacjach, kiedy my po prostu trafiamy do szpitala, żeby trochę nas wsparło tym. Bo co innego jest, jeżeli mamy zaplanowany zabieg czy wizytę w szpitalu?
Patrzę sobie na dni tulaśnej tuli w szpitalu. Książka ma 30 stron, ona jest dostępna darmowo dla wszystkich pacjentów małych szpitali pomorskich.
Do wszystkich szpitali, gdzie są oddziały dziecięce należące do Urzędu Marszałkowskiego.
Tutaj są takie informacje, jak lekarz przekazuje mamie, że przed tulą kolejne badania, między innymi moczu, morfologia krwi, kału i USG. Słowa takie jak morfologia, czy podejrzewam nawet kał, mogą małemu dziecku mówić niewiele. Ale już dalej mamy informacje. Kiedy tula dochodzi do siebie i udaje się do toalety, zabiera ze sobą małe pojemniczki na mocz i kał. Zostaną one zabrane do laboratorium. Będą takie badania, których dziecko pewnie nawet nie zauważy. Jak robi mu się USG, to, co się tam dzieje na ekranie, niewiele mówi dorosłym pacjentom, co dopiero dzieciom. Natomiast kiedy musi z sobą zabrać mały pojemniczek i coś w tym pojemniczku ląduje, no to warto to dziecko chyba uprzedzić, co tam się będzie działo.
Wzbudza ciekawość przede wszystkim dziecka, ale rodzic w tym momencie pełni taką rolę wyjaśnienia. I to też jest takie kuszące, prawda? No bo jakby chodzi właśnie o tą relację. Nie wszystko trzeba wyjaśniać w książce. Ale że jest to też taki pretekst dla rodzica, żeby podyskutować z dzieckiem o tym pojemniczku. I że ten temat kału jest tematem poniekąd tabu i mało się o tym mówi. A taka jest realność i taka jest rzeczywistość, że to jest powszechne badanie. To jest jedna sprawa, ale tak wracając jeszcze do tego pytania wcześniej, co pani powiedziała, tak pomyślałam jeszcze o jednym takim naszym celu tej książki, że chcieliśmy, żeby ta treść była prosta, konkretna, jasna. Każde zdanie wałkowaliśmy chyba milion razy. Naprawdę, powiem szczerze, byłam pewna, że napisanie takiej książki zajmie nam 2 miesiące, góra 3. A to było rok. Dlatego, żeby stworzyć jedno zdanie, które będzie spójne, jasne, ale też precyzyjne, bez owijania w bawełnę, bez jakichś dodatkowych opisów, bez lania wody, tylko tak jak jest, dało też do myślenia nam, że ten sposób komunikowania się z dzieckiem jest najbardziej efektywny, ponieważ dzieci prosto myślą. One potrzebują prostych informacji. I każde kolejne zdanie, które pada, jest na ich poziom skonstruowane, żeby do tego nie było żadnego ale.
Których badań dzieci boją się zazwyczaj najbardziej? Albo inaczej, których badań, bardzo skomplikowana to będzie teraz myśl, ale o których badaniach rodzice myślą, że ich dzieci będą się bały najbardziej i najbardziej te dzieci ostrzegają przed tym badaniem?
Myślę, że pobierania krwi boją się dzieci najbardziej. I dorośli najbardziej chcą na to badanie przygotować dziecko. No i mają rację. Jest to taka duża ingerencja w ciało dziecka. Jest tam krew i jest ból, więc to jest takie badanie, które wydaje mi się wymaga przygotowania.
No i ono też może urosnąć do rangi nie wiadomo jakiej, ale też może być po prostu krótkim zadaniem do wykonania. I to było też naszym kolejnym takim celem, żeby powiedzieć, że to jest moment, który boli, ale od tego jest zespół medyczny, pielęgniarka w tym przypadku, która ma za zadanie powiedzieć, tak, będzie cię boleć, ale ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to bolało jak najkrócej.
Bo jak okłamiemy, że nie, tego nie czuć.
Ale dzieci to czują. Nie, dzieci nie da się oszukać.
Właśnie myślę, że fajnie, żeby to wybrzmiało, że też ta książka miała na celu to, aby ta rzeczywistość była po prostu pokazana i właśnie oswojona, a nie jakoś taka umniejszana, co, tak jak już pani wcześniej powiedziała, rodzice albo mówią o rany i to będzie straszne, albo starają się umniejszyć tej rzeczywistości.
Czyli nie mówimy dziecku, ojej, przesadzasz, nie było aż tak źle, prawda?
Nie bój się.
Nie bój się. Czego jeszcze nie mówimy dzieciom?
Nie będzie boleć.
Nie daj będzie spokój. Krwi.
Tak, daj spokój. To tylko chwila. Będzie dobrze. Jaki mamy gwarancję, że będzie dobrze? Nie mamy.
Że to będzie trwało krótko. Może też trwać dłużej, prawda? Nie wiadomo, ile tak naprawdę pobyt na oddziale może trwać ostatecznie przy procesie diagnozowania. Więc to są takie elementy kłamstwa, których nie mówimy dzieciom.
To, co mówimy. Jestem tu?
Tak. Jestem. To jest zadanie, tak jest, to jest normalne.
Jesteś możesz... zaopiekowany.
Patrzę jeszcze na tulaśną tulę. Jest słowniczek pojęć szpitalnych. Szpital ma to do siebie, że towarzyszy mu także szpitalny język, który dla dzieci jest dosyć skomplikowany, no bo pielęgniarka czy psycholog to oczywiście są takie terminy, z którymi dziecko jeszcze może być zaznajomione, no ale na przykład pojawiają się takie hasła jak kroplówka to trochę jak jedzenie w płynie. Nie musi być trawione i dlatego podawane jest od razu do żył. Płyn ten zawiera leki lub substancje, które wzmacniają nasz osłabiony chorobą organizm. Właściwie instrukcja dla rodziców, jak wytłumaczyć kolejne rzeczy, które wydarzają się albo które towarzyszą w rzeczywistości szpitalnej. Takiego słowniczka doczekał się też rezonans magnetyczny, wenflon, leki, znieczulenie.
Tak, to też chodzi o to, że różnie reagujemy jako ludzie, jako dorośli, jako dzieci i mamy prawo być w szoku, w jakiejś niepewności, bo czasami to jest jakby przewidywalny taki pobyt w szpitalu na oddziale, a czasami on jest bardzo spontaniczny, tak, czy jakby nawet wydarzenie w związku z jakimś wypadkiem, tak, albo nagłe osłabienie dziecka, czy uderzenie się i uraz głowy. Wtedy nie ma czasu na tłumaczenie, wtedy jest po prostu czas na działanie. Rodzic może nie wiedzieć, nawet nie mieć dostępu do tego teraz, żeby ładnie ubrać słowa, żeby ładnie to przedstawić, więc to jest taka trochę instrukcja obsługi, żeby właśnie wzajemnie się uspokoić. I niezależnie od tego, co będzie przed dzieckiem i jego rodzicem, to też jest ich czas dla siebie. Też dziecko widzi, że rodzic jest bardzo zaangażowany, że chce, że jest pogubiony, że to może być trudne. Ale ostatecznie chodzi o to, żeby było dobrze dla nas wszystkich.
Tula także myśli o tym, co spakować do szpitala, co tam się przydaje. Z pań doświadczenia, co się przydaje, o czym zazwyczaj nie piszą poradniki.
Przydaje się element domu. ale nie wiem, czy o tym piszą poradniki, czy nie. Natomiast taka rzecz, która przypomina o domu, na przykład to może być maskotka albo ulubiona książka, coś, co jest takim elementem swojskim.
Te rzeczy, które tutaj są w Tuli, są też stricte spisane tak naprawdę z tych poradników. Dostaliśmy całe wytyczne z oddziału, które dostają, przeszliśmy przez drogę, przez SOR na oddział, otrzymując wszystkie informatory, które dostaje rodzic. Byliśmy takim niewidzialnym rodzicem trochę.
Słyszałam kiedyś taką historię i teraz, gdyby pani mnie jako psycholożki wyprowadziły z błędu, że niektórzy rodzice, aby dziecko się nie nudziło, mogło sobie jakoś nie myśleć o tym, co się dzieje, dostają na przykład tablet z bajkami albo mogą sobie grać więcej niż w domu, no bo w końcu są w szpitalu, to tutaj mogą robić to wręcz ponadprogramowym czasie i czasami stanowi to problem, no bo trzeba iść spać, a dziecko nie chce się potem rozstać z tym sprzętem. Jak wynika z pań doświadczenia?
Ja myślę, że przede wszystkim tutaj ten przykład, który pani podała, jest przykładem trochę na zaprzeczanie rzeczywistości i właśnie rodzice chcą dobrze. I to też trzeba powiedzieć, że rodzic zawsze chce dobrze dla swojego dziecka i ten tablet ma posłużyć, że on właśnie tak sobie radzi po prostu z tą sytuacją, bo inaczej nie umie. I my tą książeczką właśnie, to też jest taki odnośnik, żeby można spojrzeć, poczytać, trochę się zainspirować, żeby nie oddalać się od tego, żeby nie zaburzać, nie oszukiwać się, o może tak, żeby nie oszukiwać się, że my w tym szpitalu nie jesteśmy. Jesteśmy w szpitalu, po prostu. I czy z tym tabletem, czy bez tego tableta, no to to, co się dzieje, jest tak czy inaczej.
Tulaśna tula w szpitalu, książeczka edukacyjna. Będą kolejne tulaśne tule?
Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Chcielibyśmy, takim trochę moim marzeniem jest też to, żeby pójść dalej w kierunku młodzieży, osób dorosłych, osób chorych onkologicznie, osób starszych, więc grup jest bardzo dużo w takiej potrzebie. Tula to jest pierwszy krok naszej dobrej i owocnej współpracy, bo myślę, że bez tego i bez tych osób, które są wymienione właśnie jako autorzy, tuli by po prostu nie było.
A teraz w praktyce, jak ktoś trafia na oddział pediatryczny w szpitalu zarządzanym przez Województwo Pomorskie, musi poprosić o tę książkę, czy już teraz pacjenci dostają ją?
Dostają.
Dostają ją z automatu.
Tak, tak. Jesteśmy w trakcie dystrybucji, czyli jakby rozdawania, przekazywania tych książek do szpitali na oddziały dziecięce i dzieci, które są przyjęte na oddział, otrzymują taką książkę do ręki i zostają z nią już ile chcą.
Historia o radzeniu sobie ze szpitalną codziennością autorstwa wolontariuszek, psycholożek z pomorskich szpitali, a moimi państwa gośćmi, a właściwie gościniami były Małgorzata Majorek, Aleksandra Piątek, Diana Fryc i Marta Zawadzka-Zboś. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Pogotowie psychologiczne.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.